A w poranku Radia Wnet gospodarz audycji Republika Latina, Zbyszek Dąbrowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Yes.
I Wenezuela. Co dzieje się w Wenezueli, co dzieje się wokół Wenezueli?
W Wenezueli dzieje się to, co się działo, czyli przede wszystkim wielka nadzieja na zmiany i wielka nadzieja również na pomoc humanitarną. Ta pomoc jest przygotowywana, ta pomoc czeka na granicy i ta pomoc niestety nie może dostać się do kraju, a to wszystko przez rząd Nicolasa Madury, przez wojsko, które nie pozwalają, twierdzą, że jest to agresja obcych państw, nie pozwalają na to, żeby transporty z pomocą, z lekami, z wszystkimi tak naprawdę potrzebnymi rzeczami mogły wjechać na teren Wenezueli. W zasadzie przejścia graniczne przede wszystkim z Kolumbią, skąd głównie ta pomoc ma przybyć, są zablokowane. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że kilka dni temu, ja już nie pamiętam dokładnie, ale to był na pewno ubiegły tydzień, przyleciał meksykański samolot czarterowy z Puerto Rico. Okazało się, że zamiast pasażerów są właśnie kontenery z pomocą. To jest kropla w morzu potrzeb, bo tutaj rzeczywiście przybyło przede wszystkim pomoc dla małych dzieci, które, tak jak mówiłem w jednym z poprzednich wywiadów, że są po prostu niedożywione. To jest tak, że nawet jeżeli jakaś żywność jest, no to albo jest to żywność prosta, nie jest to żywność, która nadawałaby się dla dzieci, jest to, powiedzmy, są to na przykład jakieś tam warzywa, jest to na przykład kukurydza. No a z drugiej strony, jeżeli jest żywność potrzebna, to ona jest na tyle droga, że po prostu Wenezuelczyków nie stać na to, żeby ją kupić. Ja tutaj podam przykład. W styczniu pensja minimalna, którą tak naprawdę zarabia większość Wenezuelczyków, wynosiła 18 tysięcy nowych boliwarów, podczas gdy kilo sera kosztowało 11 tysięcy boliwarów. W związku z tym tak naprawdę Wenezuelczycy mówią, że to, co dostają na cały miesiąc, to im starcza na jeden posiłek.
Czyli sytuacja jest dramatyczna.
Sytuacja jest dramatyczna, natomiast to, co mówiłem, jest nadzieja, jest, to nie ma takiego ducha przybicia. Mimo wszystko 12 lutego, czyli dwa dni temu, miało miejsce kolejne poważne wystąpienie Wenezuelczyków, oczywiście z Juanem Guaidó w roli głównej. Wystąpienie, które zadedykowane było La Batalla de Victoria, czyli bitwie rocznicy, 205. rocznicy bitwy Wiktorii i tak zwany Dia de Juventud, czyli Dzień Młodzieży, który jest właśnie taką pamiątką młodych ludzi, przede wszystkim studentów, którzy brali udział w tej bitwie. To była bitwa oczywiście republikanów, którzy walczyli o niepodległość tych ziem spod panowania korony hiszpańskiej. Świętowała zarówno opozycję, jak i strona rządowa, z tym, że jeżeli chodzi o obchody ze strony rządowej, to było to garstka ludzi. Natomiast spotkania opozycji, to było kolejne, myślę, że kilkaset tysięcy ludzi. Po raz kolejny w całym kraju.
Ale przesilenie polityczne nie nastąpiło.
Przesilenie polityczne nie nastąpiło i myślę, że ono długo nie nastąpi, dlatego że Nicolás Maduro nie ma zamiaru odejść. Nicolás Maduro, on prawdopodobnie dociera do niego, że to poparcie z dnia na dzień jest coraz mniejsze, bo coraz mniej nawet zwykłych ludzi go popiera. Natomiast on cały czas ma jednak poparcie armii, on cały czas ma poparcie sił specjalnych kubańskich, które zostały parę lat temu wysłane po to właśnie, żeby ten reżim wspierać, które sobie zresztą świetnie poczynają w Wenezueli, po prostu harcując i demolując, niszcząc, gwałcąc, zabijając ludzi. Także niestety jest to taka czarna owca, która się gdzieś tam w tej Wenezueli panoszy. Myślę, że przesilenie będzie miało dopiero miejsce wówczas, kiedy obydwie strony, kiedy będzie pełna zgoda do tego, żeby ogłosić nowe, tym razem wolne i demokratyczne wybory prezydenckie. A do tego jeszcze myślę, że jest daleka droga. Również między innymi dlatego, że potrzebna jest zmiana instytucjonalna, chociażby to, o czym mówi Juan Guaidó. Potrzebna jest nowa komisja, Państwowa Komisja Wyborcza, czyli Komitet National Electoral, bo ta, która obecnie jest, nie nadaje się do niczego, a tak jak mówiłem też ostatnio, wybory były farsą. W wyborach brały osoby na przykład, brały udział, znaczy na listach, powiedzmy, głosujących, znajdowały się na przykład osoby, które już od 10 czy nawet 30 lat nie żyły.
Tylko coś się musi zdarzyć, co doprowadzi do tych wyborów, co powoła nową komisję, coś w rodzaju konferencji, o tym mówili, konferencja międzynarodowa. To...
Konferencja międzynarodowa, czy nawet mówi się o okrągłym stole,
nawet podając
przykład Polski. Chociaż no oczywiście może nie wprost się tutaj o tym mówi, natomiast teoretycznie i jedni, i drudzy mówią, czyli i Juan Guaido, i Nicolás Maduro mówią, że są gotowi do rozmów, no tylko każdy, niestety problem jest taki, że każdy na własnych warunkach, no zwłaszcza Nicolás Maduro, no który prawdopodobnie będzie chciał się zabezpieczyć jak najbardziej, aczkolwiek to, co też trzeba powiedzieć, że Juan Guaido powiedział wyraźnie, że Nicolás Maduro, jeżeli doszłoby do wyborów demokratycznych, on może być kandydatem, z tym, że nie jako urzędujący prezydent, tylko jako eksprezydent, ponieważ on tak naprawdę obecnie rządzącym prezydentem nie jest. Zresztą, to ja powiem też jako ciekawostkę, Juan Guaido, jeżeli dojdzie do wyborów, tych wyborów demokratycznych, no, a mamy nadzieję, że do nich dojdzie, bo po prostu tak naprawdę to się musi niestety zmienić. Ta sytuacja, no chyba, że rzeczywiście po prostu ludzie wyjdą na ulicę i po prostu Nicolasa Maduro wezmą i gdzieś tam wyrzucą albo pozbędą się go. Natomiast Juan Guaido, wiadomo jest, że on nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Jego rolą jest doprowadzenie do tych wyborów.
I nie chce kandydować?
To nawet nie jest istotne, czy on chce, czy on nie chce. To jest umowa przede wszystkim partii opozycyjnych, żeby nie wystawiać na kandydata prezydenckiego urzędującego prezydenta. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest też taka, że prezydent, ten tymczasowy prezydent wedle konstytucji wenezuelskiej po prostu nie może być kandydatem.
W Warszawie też manifestacja. Wenezuelczyków nie ma zbyt wielu w Warszawie, ale spotkali się na tak zwanej patelni. To dla słuchaczy w Krakowie, którzy mogą nie znać miejsca, to jest miejsce najbardziej intensywnego ruchu w samym centrum stolicy, tam gdzie krzyżuje się Marszałkowska z Alejami Jerozolimskimi, gdzie jest wejście do metra, chyba najczęściej używane przez warszawiaków.
Spotkaliśmy się rzeczywiście z Wenezuelczykami, niedużo nas było, o parę osób, natomiast tym razem żeśmy stwierdzili, że będziemy troszkę inaczej manifestować, już nie będziemy stać i krzyczeć, ale moja znajoma Batiste Blanco, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, przyniosła stół, przyniosła stołki i żeśmy siedzieli, robiliśmy papierowe żurawie origami z intencją taką, że jeżeli nam się uda zrobić ten tysiąc papierowych żurawi, to spełni się nasze życzenie o wolnej Wenezueli. No, zrobiliśmy kilkanaście, było zimno i nie bardzo była możliwość, ale rzeczywiście, no, mam nadzieję, że niedługo będziemy kontynuować naszą pracę.
A jak zainteresowanie tych, którzy przychodzili koło
was? Ja myślę, że było zainteresowanie, bo ludzie nawet podchodzą, żeby zobaczyć, zapytać się, co to się dzieje, a Wenezuela, fajnie, słyszałem, rzeczywiście Maduro tyran. Wydaje mi się, że ludzie... Czy w ogóle media w Polsce generalnie zrobiły dobrą robotę, żeby nagłośnić tę sprawę, bo powiedzmy sobie szczerze, wcześniej, kiedy parę lat temu dochodziło do wystąpień ludzi, a takie wystąpienia były, media w Polsce rzadko kiedy informowały. Teraz ludzie jednak o Wenezueli wiedzą dużo i to cieszy na pewno.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, a gościliśmy Zbyszka Dąbrowskiego, z redaktora audycji Republika Latina w każdy poniedziałek o godzinie 20. Jeśli chcą Państwo wiedzieć i dowiedzieć się, co dzieje się w Ameryce Łacińskiej, to proszę słuchać audycji.
W tym tygodniu przeniesiemy się do Paragwaju.
Będzie Paragwaj, a w studiu Antoni Opaliński i...
Tak, na razie jeszcze nie ma zbyt wielu nowych informacji, tam już ta konferencja w tej chwili się rozpoczyna, natomiast mamy jedną dzisiejszą wypowiedź premiera Izraela i premier Izraela Benjamin Netanyahu, który przebywa w Warszawie, powiedział, że wczorajszy dzień był historyczny. Izraelski premier i kilku ministrów spraw zagranicznych z czołowych krajów arabskich zgodziło się całkowicie i w całkowitej jedności i pełnej jasności co do tego, że największym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest Iran i irański reżim. To rozumiem efekt tej wczorajszej kolacji w Zamku Królewskim. Zapewne.
A może coś, to na zakończenie dzisiejszego poranka jeszcze dwa zdania. Oczywiście w wiadomościach w południe Antoni Opaliński opowie o tym, co dzieje się w Warszawie. To południe już za dwie godziny. I jeszcze jedna informacja z Krakowa. A może coś wspomnicie o dzisiejszym proteście pod kamieniem węgielnym pomnika Armii Krajowej w Krakowie? I czy znaki zapytania wspomnieliśmy? Szczegółów nie znamy. W drugiej stolicy, czyli w Krakowie, niedługo będziemy, a teraz w studiu jest już Gabriel Garstka. Za chwilę będziemy żyć piosenką francuską. Dzień dobry, panie profesorze.
Oj, dzień dobry, panie prezesie, marszałku polny, jak kolega mówił, gdy tylko zacząłem go tytułować i wszystko razem, prawda? I ja oczywiście zapraszam i już lecimy. Mam nadzieję, że będzie to wspaniała godzina ze wszystkimi
naszymi słuchaczami. Tylko podziękuję. Antoni Opaliński był wydawcą dzisiejszego poranka. Konrad Tomaszewski zamieści niektóre wywiady na YouTubie, bo to wszystko sfilmował, a Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek. I za chwilę, proszę państwa, wejdą państwo w świat piosenki francuskiej. Wszystkiego dobrego.